Zapraszam do otworzenia naszych Biblii na liście Jakuba. Będziemy dzisiaj czytać pierwsze cztery wersety, ale jeszcze zanim to krótko wprowadzę nas do treści listu. Otóż list Jakuba, jak sam tytuł głosi, autorem jest Jakub. Jakub to brat Pana Jezusa. Zdaniem niektórych kuzyn Pana Jezusa, tutaj już tam znaczenia większego nie ma, blisko spokrewniony z Panem Jezusem. Natomiast co ciekawe, to jednak Jakub w liście nie powołuje się na swoje pokrewieństwo z Jezusem. Przedstawia się jako sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, co podkreśla jego pokory i duchowy autorytet. Adresatami listu jest, jak podaje w pierwszym wersecie, co jeszcze przeczytamy, jest do 12 pokoleń w rozproszeniu, czyli 12 pokoleń w rozproszeniu. Prawdopodobnie chodzi o chrześcijan żydowskiego pochodzenia żyjących poza Palestyną. Ten termin ma również też charakter duchowy. Mowa jest o Kościele jako nowym ludzie Bożym, rozproszonym i prześladowanym, gdzie wcześniej ludem Bożym jest Izrael, tutaj mowa jest o Kościele jako nowym ludzie Bożym. I odbiorcy tego listu mierzą się z różnymi trudnościami, z biedą, z dyskryminacją na tle religijnym między innymi, ale także z wewnętrznymi napięciami z różnych powodów. Czas i miejsce powstania listu jest to najprawdopodobniej jeden z najwcześniejszych listów, jedna z najwcześniejszych ksiąg Nowego Testamentu, tak właściwie, napisana, domniema się, między 45 a 50 rokiem naszej ery. Więc to jeszcze przed Soborem Jerozolimskim, opisanym w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale. No i pisany jest prawdopodobnie z Jerozolimy lub innego miejsca, z którego Jakub mógł mieć kontakt z rozproszonymi wspólnotami. No i celem listu jest zachęcenie wierzących do wytrwania w wierze pomimo trudności. Więc głównym takim motywem napędowym, głównym powodem napisania tego listu są trudności. I trudności, z którymi mierzą się właśnie odbiorcy tego listu. Dlatego właśnie za chwilę dowiemy się, czemu wybrałem ten list. A także krytyka hipokryzji religijnej. Jakub domaga się, by wiara była widoczna w uczynkach, a nie wyłącznie w słowach wypowiadanych przez człowieka. I ostatnia część to styl i struktura. Styl jest mądrościowy, przypomina bardzo przysłowia i w ogóle całą literaturę mądrościową judaizmu. Jest silnie praktyczny, konkretny i moralizujący. Mało jest w nim takich doktrynalnych rozważań, w przeciwieństwie do Pawła. A w strukturze jest bardziej zorganizowany tematycznie niż logicznie. I niektóre tematy powracają kilkukrotnie, na przykład język, bogactwo czy próby. No i bardzo często używa obrazów, pytań retorycznych, imperatywów, czyli właśnie nakazów. Więc to słowem wstępu na temat listu Jakuba, a teraz przejdźmy do dzisiejszego fragmentu, do pierwszych czterech wersetów. Ja będę czytał z przekładu literackiego. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie. Pozdrowienia. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Słowem wstępu, żyjemy w świecie ciągłej presji i pośpiechu. Częstą bolączką naszego społeczeństwa, naszego pokolenia są stale goniące nas terminy, przewlekły stres, a także brak czasu na odpoczynek. Wiele osób żyje w trybie przetrwania, nie wiedząc, dokąd tak właściwie zmierzają. Często obierają enigmatyczny kurs na tak zwane szczęście, a po czasie rozbijają swój statek na mieliznach rozczarowania życiem. Po drugie, żyjemy w kulturze natychmiastowych rezultatów. Wszystko musi być szybkie. Zakupy muszą być szybkie. Odpowiedzi na nurtujące nas pytania muszą być szybkie. A przede wszystkim sukces. Sukces musi być szybki i łatwo osiągalny. Brakuje nam cierpliwości i gotowości do podjęcia procesu. A jak już podejmiemy proces, to okazuje się, że trudności w nim napotkane traktujemy jak przeszkody, a nie jako narzędzie i szybko rezygnujemy. Po trzecie, nasza kultura jest przesycona lękiem przed cierpieniem. W reklamach i poradnikach znajdziemy masę obietnic życia bez bólu i problemów, a na social mediach oglądamy najlepsze momenty z życia naszych znajomych, nie widząc trudności za ich kulisami. Przez co naturalnie, podświadomie zaczynamy oczekiwać życia takiego jak z witryny Facebooka. Zaczynamy traktować trudności jako coś złego, a nie jak coś, co może nas kształtować. Po czwarte, wiele osób dziś boi się rozczarowania życiem. Ludzie obawiają się utraty pracy, choroby na czele z chorobą nowotworową, czy rozpadu relacji z małżonkiem, który de facto jest naszym partnerem kontraktowym. Kiedy przychodzi kryzys, ludzie pytają, dlaczego mnie to spotkało? Często jeśli są wierzący, ale nie byli, jak to się mówi, praktykujący, co jest bardzo często w naszym kraju, to zaczynają oskarżać Boga o niepowodzenie albo wręcz negować Jego istnienie czy Jego dobro. Bo jeśli by istniał albo był dobry, to przecież nie dopuściłby do tego zła, które mnie spotkało. Czasem nawet nie sama trudność jest ciężarem, ale poczucie życia, które nagle traci sens, staje się ciężarem nie do zniesienia. Coraz częściej ludzie rezygnują z małżeństwa. Nie mówię tutaj o samym rozwodzie, tylko mówię o tym, że po prostu nie wchodzą w małżeństwo. Rezygnują ze służby, takiej jak wojskowa, strażacka czy wszelkiej innej, ale także rezygnują z wiary. Nasze społeczeństwo młodą osobę uczy drogi ucieczki zamiast drogi wytrwania. A z tego wynika, że, po szóste, wiara dzisiejszego statystycznego Polaka zachodzi w nim często wtedy, gdy jest przydatna i wygodna, ale brakuje w niej głębi. A próby napotkane na drodze bardzo szybko ją weryfikują jako powierzchowną. I po siódme, wszystkie wymienione przeze mnie zmiany społeczne, które dziś obserwujemy, mają swój zalążek między innymi, nie mówię, że tylko w tym, ale między innymi w sposobie postrzegania trudności i wyzwań. Podczas gdy nasza kultura przeminie i doświadczy jeszcze wielu przykrych przemian, mądrość Bożego Słowa będzie wciąż aktualna i ponadczasowa, dlatego przyjrzyjmy się właśnie, jak dziś Boże Słowo zachęca nas do zmiany naszego myślenia o próbach, przez które przechodzimy i co jest celem tak właściwie tych prób, abyśmy w naszej wierze chrześcijańskiej świadomie podejmowali trud konfrontacji z próbami, a nie uciekali od nich. Więc przeczytajmy jeszcze raz werset pierwszy. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, do 12 pokoleń żyjących na obczyźnie, pozdrowienia. W starożytnych listach typowym było to, że nadawca krótko przedstawiał się oraz podawał, kto jest adresatem owego listu. Apostołowie jednak modyfikują tę formę do swoich potrzeb, a szczególnie charakterystyczną formą jest Pawłowe powitanie, w którym przedstawia siebie jako apostoła, wymienia adresatów w sposób podkreślający ich godność jako ludzi należących do Boga, a także pozdrawia i błogosławi, więc znacząco rozbudowuje Paweł tą formę od typowego dla tamtych czasów, na przykład Antiochus do Juliusza, pozdrowienia. Tak to mniej więcej brzmiało. Jakub w przeciwieństwie do Pawła decyduje się na inną formę. Choć ktoś mógłby argumentować, że będąc bratem Jezusa Chrystusa i na dodatek apostołem, to ma szczególny autorytet, to jednak Jakub w tym miejscu rezygnuje z tego mandatu i przedstawia się jako sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że powody ku temu są co najmniej dwa. Pierwszy z nich to fakt, że Jakub zwyczajnie mógł być szeroko znany swoim odbiorcom jako ten Jakub. Jak pisze Jakub, to wiadomo, pisze ten Jakub. Po angielsku ktoś by powiedział the Jacob. Podobnie jak my mówimy o znanych nam lokalnie osobach, gdy mówimy Nawrocki, to każdy wie, że chodzi o prezydenta i nie trzeba dodawać prezydent Nawrocki, bo Nawrocki jest jeden taki szczególny. I samo to imię czy nazwisko staje się w tych warunkach pewną marką. Wtedy nasuwa się pytanie, dlaczego Paweł przedstawia się inaczej. I zdaje się, że co do jego marki, z uwagi na charakter jego nawrócenia, że on był mordercą chrześcijan, w drodze do Damaszku się nawrócił, tak? Więc mogło być więcej wątpliwości co do jego marki. Być może do tego on stosuje inne powitanie. A drugi zaś powód tego, w jaki sposób przedstawia się Jakub, to prawdopodobna chęć pokazania, że swoją tożsamość opiera nie na ziemskich, cielesnych kryteriach tożsamości, czyli jako brat Pana Jezusa. I to nie definiuje jego godności, ale opiera na nowej tożsamości, którą zdobył poprzez stanie się dzieckiem Bożym. Właśnie dlatego to jest sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, a nie definiuje to jako brat. Nowa tożsamość człowieka w Chrystusie jest czymś większym niż wszelkie powinowactwa krwi i kości, które są doczesne, a godność człowieka, godność w Chrystusie jest wieczna i nieprzemijająca. Przeczytajmy werset drugi. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Jak wiecie, zazwyczaj większość nowotestamentowych autorów po przedstawieniu się i powitaniu wyraża swoją wdzięczność za adresatów. Szczególnie Paweł to robi. Paweł ma swoją szczególną formę. Albo błogosławi ich. A Jakub nietypowo zaczyna list od bezpośredniego napomnienia na temat prób, co jest wyjątkowe na swój sposób. I taki zabieg sugeruje, że to właśnie próby, jakich doświadczają ci adresaci, są głównym powodem napisania tego listu. Generalnie można powiedzieć, że nie rodzimy się z takim sposobem myślenia o trudnościach, który prezentuje Jakub. Raczej w naszej naturze buntujemy się przeciwko wszelkim trudnościom. Łatwo to można zauważyć, obserwując malutkie dzieci, które wybuchają płaczem i histerią, gdy coś idzie nie po ich myśli, na przykład gdy się im zabierze zabawkę. I ta frustracja to właśnie skutek skażenia ludzkiej natury grzechem. Dziecko, które krzyczy, bo ktoś zabrał mu zabawkę, przeżywa frustrację, bo świat nie układa się po jego myśli. I to nie jest neutralna reakcja. To odzwierciedlenie głębszego problemu, który polega na tym, że człowiek chce, żeby było mu wszystko po mojemu. Biblia pokazuje, że po upadku człowieka to pragnienie samostanowienia jest głęboko wrośnięte w ludzką naturę. I w tym miejscu, żeby nie dojść do złych wniosków, dodam, że nie należy postrzegać tych takich trudnych emocji i uczuć jako grzesznych samych w sobie. Absolutnie nie. One są licznymi kosztami, jakie ponosi człowieczeństwo z powodu buntu przeciwko Bogu. Więc innymi słowy, te frustracje to skutek grzechu pierworodnego, a nie są grzechem same w sobie i nie należy ich tak traktować. Tak więc można domniemać, że gdyby nie grzech pierworodny, to nie odczuwalibyśmy frustracji z tego, że coś idzie nie po naszej myśli, bo podporządkowywalibyśmy naszą wolę Bogu w sposób doskonały. Widzimy więc, że jako ludzie noszący brzemię natury spaczonej grzechem pierworodnym, nie jesteśmy sami z siebie zdolni do postrzegania prób jako jakkolwiek pozytywnych aspektów naszego życia. Są one dla nas cierpieniem, męką, i jeśli możemy, to uciekamy od nich, a stawianie im czoła bardzo często wiele nas kosztuje. Jakub przedstawia nam więc zupełnie rewolucyjny, nieoczywisty sposób myślenia o próbach. Nakazuje nam bowiem, byśmy postrzegali próby jako coś pozytywnego. Mało tego, on nie tylko ośmiela się nazwać wszystkie próby naszą największą radością, jak to... I pytanie, jak to jest możliwe, że coś stojącego w tak ogromnym konflikcie z naszą naturą, jak próby, może stać się w ogóle dla nas radością, a co dopiero największą radością? I to jest pytanie, z którym chciałbym zmierzyć się właśnie w dzisiejszym kazaniu. Jak to możliwe, że człowiek często postrzega, że to, co człowiek postrzega często jako zbędne, niczemu nie służące cierpienie, czy wręcz podstawa do oskarżenia Boga o zaniechanie opatrzności, Jakub widzi jako powód do wyjątkowej radości. Otóż kluczem do przemiany myślenia o trudnościach, jakich doświadczamy, jest Jezus Chrystus. Sam Jakub nie mówi o tym wprost w tym fragmencie, jednak śledząc jego tok rozumowania w kolejnych wersetach, dojdziemy do wniosku, że cała jego filozofia prób, jego sposób postrzegania prób opiera się na założeniu przemiany życia chrześcijanina przez Jezusa Chrystusa. Że to właśnie przemienione przez Chrystusa życie jest jedynie zdolne do przyjęcia trudności jako największej radości. Przeczytajmy werset 3. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Należy zacząć od tego, że dla Jakuba próba to inaczej również doświadczenie wiary. W poprzednim wersecie szeroko określa te doświadczenia jako przeróżne próby, czyli wszystko to, co wpływa na naszą wiarę i ją doświadcza, często wystawiając na konfrontację z pokusą lub jakimś kryzysem. Czym więc były te próby, których doświadczali adresaci Jakuba? I treść tego listu nawiązywać będzie kilkukrotnie do motywów biedy i bogactwa, a także do prześladowań religijnych, a zatem bardzo szerokiego wachlarza trudności, których mogli doświadczać współcześni mu adresaci. Czytając ten werset, nasuwa się pytanie, w jaki sposób doświadczenie wiary kształtuje wytrwałość? Bo zrozumiałe jest to, że doświadczenie wiary kształtuje wytrwałość, ale w jaki sposób to się odbywa? Jaka jest zależność pomiędzy tymi dwiema rzeczami? Otóż kiedy człowiek przechodzi przez próbę, staje przed niełatwą decyzją, czy zaufać Bogu i przejść te trudności z Nim, czy i tu w zależności od sytuacji, uciec od odpowiedzialności, uciec od konsekwencji, wyrzec się Boga albo Mu złorzeczyć, oskarżając Go o dopuszczenie do tej próby. Tak czy inaczej, próby są często sytuacjami, które wymuszają na nas trwanie w bardzo niesprzyjających okolicznościach i doświadczeniach bez możliwości natychmiastowej odpowiedzi czy ulgi. I właśnie to trwanie, świadomie powtarzane opowiadanie się po Bożej stronie, pomimo wszelkich konsekwencji, jakie nas z tego powodu spotykają i kosztów, jakie ponosimy, jest procesem kształtowania naszego charakteru na podobieństwo Chrystusa. Uczymy się nie rezygnować, nawet gdy nie widzimy od razu efektów. I wyćwiczona wiara przyzwyczaja serce do trwania, a to jest właśnie wytrwałość. I pamiętam, jak pewien czas temu zachorowałem na zapalenie gardła. Z początku zaczęło się delikatnie, ale z każdego dnia dolegliwości narastały. Po mniej więcej tygodniu miałem niewielką poprawę i myślałem, że choroba już jest w remisji, ale się bardzo zaskoczyłem, gdy po kolejnych dniach dolegliwości zamiast całkowicie ustąpić, nawróciły, i to z potężną siłą. Okazało się, że infekcja wirusowa nadkaziła się bakteryjnie. I pierwszy raz w życiu miałem tak wysoką gorączkę. Raz jak zasnąłem nawet, to wybudziłem się gwałtownie ze snu, dusząc się. Okazało się, że moje migdałki obrzękły tak bardzo, że gdy we śnie przekręciłem się z pozycji na wznak na bok, to moje migdałki się stykały i utrudniały mi oddychanie. Ból był tak wielki, że przełykanie śliny, nie mówiąc już o jedzeniu, wydawało się niemal niemożliwe. Pomimo wyczerpania limitów dawek podstawowych leków przeciwbólowych. I w trakcie choroby schudłem kilka kilogramów swoją drogą. I ten obraz nędzy i beznadziei, męża niezdolnego do logicznego odpowiedzenia na podstawowe pytania, drżącego z powodu dreszczy gorączkowych, cierpiącego bezustannie z bólu, doprowadzał moją żonę do płaczu. I wielokrotnie zadawałem sobie wtedy pytania, dlaczego Bóg dopuszcza, żebym tak cierpiał? Dlaczego Bóg dopuszcza, żeby mnie spotkało coś tak złego? Albo dlaczego mnie to w ogóle spotkało? I na szczęście dolegliwości zaczęły ustępować po kilku dniach stosowania antybiotyku, a ja byłem już bardziej sprawny intelektualnie, żeby zastanowić się nad egzystencjalnym znaczeniem tego doświadczenia. I najważniejszy wniosek, jaki wyciągnąłem z tego doświadczenia, to, że dotychczas nie rozumiałem, czym jest cierpliwość. Znałem termin cierpliwość i posługiwałem się nim nieraz, ale nawet uważałem, że jakieś pokłady tej cierpliwości mam. Najczęściej jak myślałem o cierpliwości, to w kontekście wyczekiwania w opanowaniu na coś w przyszłości. I myślę, że nie bez powodu, bo jako dziecko bardzo często spotykałem się właśnie z otoczeniem, właśnie spotykałem się z wezwaniem ze strony otoczenia do bycia cierpliwym właśnie w kontekście wyczekiwania na coś dobrego w przyszłości. Żebym był cierpliwy, żebym oczekiwał cierpliwie. Jednak przez tą chorobę zrozumiałem, że nie bez powodu w polskim języku słowo cierpliwość wywodzi się od słowa cierpieć, a nie od słowa czekać. Człowiek cierpliwym stać się może wyłącznie poprzez doświadczenie cierpienia, z którym zamiast daremnie walczyć i obrażać się na cały świat na czele z Bogiem, uczy się akceptować tego, na co nie ma wpływu, nawet jeśli ponosi krzywdę i płaci cierpieniem. I nie inaczej ma się sprawa z wytrwałością. To właśnie często poprzez doświadczenia wiary, czyli de facto cierpienie, za którym się kryje ogromne cierpienie, uczymy się wytrwałości, która skutkuje cierpliwością. Więc jeśli zrozumieliśmy, w jaki sposób doświadczenie wiary buduje wytrwałość, to przejdźmy do kolejnego wersetu, który doskonale pokazuje nam cel tego doświadczenia, abyśmy nie pozostali bez zrozumienia, po co nam ta wytrwałość. Więc werset 4. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Gdy kowal wybierze spośród kawałków metalu i rozpocznie swoją pracę nad nim, to poprzez każde rozpalenie tego metalu w piecu, każde uderzenie młotem, każde hartowanie w wiadrze zimnej wody, każdy szlif na kamieniu upodabnia ten kawał metalu do swojego jedynego, doskonałego miecza, na którego podstawie kształtuje kolejne. I my jesteśmy właśnie jak ten kawał metalu, który w swojej surowej formie jest zupełnie bezużyteczny. Tym kowalem, który wybrał nas do pracy, jest Bóg. Każdym rozpaleniem, uderzeniem, hartowaniem w zimnej wodzie i szlifem na kamieniu szlifierskim są przeróżne próby, jakich doświadczamy w naszym chrześcijańskim życiu. Natomiast doskonałym mieczem, wzorem w pracy Bożej nad nami jest Jezus Chrystus. Celem jest podobieństwo do wzoru. I to właśnie dla upodobnienia nas do swojego doskonałego Syna, Jezusa Chrystusa, Bóg używa metod, które choć często bolesne, to są tak skuteczne, że potrafią wpływać na kształt naszego charakteru. Tak samo jak młot wpływa na kształt miecza. Nieważne, jak bardzo oporni byśmy byli na zmianę. Jeśli zaś skutkiem doświadczenia wiary jest przemiana życia człowieka na Boży obraz, to czy nie należy powiedzieć, że tak naprawdę te próby są naczyniem uświęcenia? A jeśli coś jest naczyniem uświęcenia, tego uświęcenia, o które tak często modlimy się wspólnie na naszych spotkaniach Kościoła, to czy widzimy już teraz, że prawdziwie mogą być one naszą największą radością? Na tym polega chrześcijaństwo, że każdy człowiek jest wezwany do odpowiedzi na Bożą Ewangelię o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To On wycierpiał za nas największą próbę, próbę śmierci na krzyżu, abyśmy my, wierząc w Niego i idąc za Jego przykładem, oczyszczeni z grzechu przez wiarę, oddali Mu hołd w posłuszeństwie nawet za cenę śmierci. Gdy Jezus przebywał z uczniami w ogrodzie Getsemane, w przededniu śmierci, to opisane jest m.in. w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, końcówka, odszedł od uczniów i modlił się, prosząc Ojca o to, aby oddalił od Niego ten kielich. Lecz w słabości swojej modlił się, aby nie Jego, ale Ojca wola się stała. Ewangelista Łukasz podaje wręcz, że w tej godzinie Jego zmaganie psychiczne było tak wielkie, że Jego pot był niczym krople krwi spadające na ziemię. I nasze życie przedstawia podobny obraz. My też doświadczamy wielu prób i trudności. Niektórzy wręcz porównywalnych do tych chrystusowych. Te trudności są również jak podawany nam kielich. Jest ciężki. Kontakt z nim jest bolesny. Czasem samo myślenie o przyjęciu tego kielicha potrafi odstraszyć nas. I podobnie jak Jezus wołamy do Ojca, aby odsunął od nas ten kielich. Jednak Chrystus, choć wołał do Ojca, aby odsunął ten kielich, to wypił ten kielich do dna. Lecz po kilku godzinach męki na dnie była śmierć krzyżowa. On nie potrzebował uświęcenia, które jest treścią naszego kielicha. On był doskonale święty i bezgrzeszny, lecz przyjął swój kielich, abyśmy uświęceni Jego krwią otrzymali przez wiarę życie wieczne. Teraz i my, mając przez Jezusa Chrystusa pewność życia wiecznego, możemy z największą radością przychylać kielich każdej próby, wierząc, że pomimo jego ciężaru i bólu, jaki powoduje w naszych rękach, gorzkiego smaku cierpienia, jakie będziemy musieli znieść, to jego treścią jest nasze uświęcenie. A to uświęcenie to twoje upodobnienie się do Chrystusa. gorzkie w smaku jak niejedno lekarstwo, ale niezbędne w chrześcijańskim życiu. Gdy Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, gdy było mu ciężko, Ojciec posłał mu anioła, aby ten go wspierał i dodawał sił. Jeśli należysz do Chrystusa, to w twojej próbie też nie jesteś sam. I sytuacja jest analogiczna, że jest z tobą sam Bóg, Stwórca Wszechświata, który podobnie jak dla Chrystusa w godzinie Jego śmierci posłał anioła, tak Jego reprezentanta, tak i tobie posyła Ducha Świętego, który dodaje wszelkiej odwagi i siły do przejścia przez wszelką próbę. Jednak w tym miejscu należy dodać ostrzeżenie dla tych, którzy zwlekają z decyzją pójścia za Chrystusem. W życiu każdego człowieka są próby. Dla tych, którzy nie są uczniami Chrystusa, mogą one posłużyć jedynie docześnie, jeśli osoba ma mądrość, żeby wyciągnąć z takich prób wnioski, ale poza tym są marnością i pustą walką, która kończy się śmiercią. Cokolwiek osiągniesz przez te próby w swoim życiu, to wszystko utracisz w godzinie śmierci. W Chrystusie jednak masz pewność, że budujesz wieczne dziedzictwo i jest ono doskonałe i trwałe wiecznie. W Chrystusie, z Nim w niebie. Dlatego przyjdź do Chrystusa dziś i nie zwlekaj z tą decyzją, nawet bo tylko w Nim próby życiowe stają się radością i to największą radością, a bez Niego są daremnym znojem, który i tak stracisz. Więc kończąc i podsumowując, próby nie są oznaką opuszczenia przez Boga, ale są znakiem Jego działania. Metaforycznie mówiąc, często pierwszą reakcją wielu chrześcijan, gdy zaczyna się próba, jest: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Jednak w żadnej próbie Bóg nas nie opuszcza. Mało tego, próby, których doświadczamy, są realnym dowodem tego, że nie tylko nas nie opuścił, ale właśnie pracuje nad naszym charakterem i kształtuje go na podobieństwo swojego Syna. I pomyślmy, jakiż to zaszczyt jest być wybranym kawałkiem metalu, na którym to właśnie odbywa się praca wiekuistego kowala, mistrza nad mistrzów, który formuje go do tego, by stał się doskonałym dziełem, przypominającym dzieło jego umiłowanego Syna. Po drugie, Bóg, będąc z nami w naszych próbach, prowadzi nas do dojrzałości. I tu przykładem dojrzałości jest Jakub, który dzieli się z nami tą duchową lekcją. Jego charakter, ukształtowany przez uczniostwo, powinien nam imponować i być również przykładem kształtowania swoich własnych charakterów na podobieństwo Chrystusa. I po trzecie, Bóg nie daje nam prób, żeby sprawdzić, czy mamy wiarę. On nie potrzebuje do tego celu prób, bo jest wszechmogący. On doskonale wie, kto ma wiarę, a kto nie. W Jego Księdze Żywota jest wypisane każde imię należące do Jego Syna. Bóg daje nam próby, żeby kształtować nasz charakter i nie oczyścić go, i oczyścić go z nieczystości, tak jak złoto oczyszcza się w tyglu. Więc jeśli przez próby wiary jesteśmy upodobnieni do Chrystusa, to możemy każdą, jakąkolwiek próbę przechodzimy, postrzegać jako naszą największą radość, nawet w obliczu cierpienia doczesnego, bo mamy obietnicę radości wiecznej z Chrystusem. Amen.